w audycji Cisza w Eterze. Wracamy do rozmowy z panią Agatą Jabłonowską Turkiewicz, mamą dwóch synów, w tym Antosia, chłopca z niepełnosprawnością sprzężoną. W tym momencie rozmowy docieramy do pewnego dosyć problematycznej kwestii, ale takiej bardzo ważnej i takiej, która rzeczywiście wymaga stawiania konkretnych pytań i szukania odpowiedzi i pytań, czy dałoby się coś w systemie pomocy, w systemie wsparcia dla osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnością zmienić. Chodzi o kwestie finansowe i kwestie zawodowe. Myślę, że tajemnicą nie jest to, że świadczenia opiekuńcze, w zasadzie tych świadczeń nie da się połączyć z pracą zawodową. No właśnie, jak to wygląda w pani przypadku? O jakich kwotach świadczenia mówimy? Jak duże jest to wsparcie, albo może w drugą stronę, jak bardzo niewystarczające? I jak wygląda pani sytuacja, jeśli chodzi o pracę? Czy pani pracę może podjąć? Czy może pani się dalej realizować i spełniać zawodowo? Jeszcze tutaj jedna mała taka dygresja dla słuchaczy, bo oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że też każde dziecko, każda osoba z niepełnosprawnością to jest inna historia, innego rodzaju pomocy wymaga, ale tak jak pani wspomniała, pani syn uczęszcza do przedszkola, więc ma pani, tak jak pani mówiła, ten czas też na inne obowiązki, na inne sprawy, czas, który mogłaby pani poświęcić na jakąś dorywczą pracę, ale to nie jest możliwe. Dlaczego?
No, nie jest to możliwe. Osoby, opiekunowie, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, mają jednoczesny zakaz dorabiania. To jest dla mnie niezrozumiałe. O tym się sporo mówi. Mhm. Inicjatywa Chcemy Całego Życia podejmuje ten temat już od kilku lat. No, trzeba zacząć od tego, że kwota minimalnej krajowej dedykowana dwóm osobom, bo ona jest dedykowana mi i synowi, to jest kwota niewielka, biorąc pod uwagę też o kosztach, o których wspomniałam. No, w przypadku mojego syna to jest kwota około 600-800 zł na rehabilitację dodatkową. Był też czas, kiedy około 300 zł miesięcznie wydawaliśmy na leki, na padaczkę dla syna, nierefundowane. Syn mój też szczególnie się odżywia, tak, na różnych etapach życia. Ta szczególność polega na czymś innym, ale obecnie jest na diecie ketogennej, no, wymagającej no, i specjalnego przyrządzania i też kupowania odpowiednich produktów wysokiej jakości tłuszczów, ryb, także plus środki higieniczne. No, tak okazuje się, że właściwie na pewne podstawowe rzeczy dla niego musimy wydać większość tego świadczenia pielęgnacyjnego. Także ta kwota jest niewielka, więc życzyłabym sobie, aby była ona wyższa, bądź chciałabym mieć możliwość dorobienia. Nie mam możliwości, tak jak wielu opiekunów dzieci z niepełnosprawnością znaczną, nie mam możliwości podjęcia pracy w trybie jakimś regularnym. O pracy pełnoetatowej w ogóle nie może być mowy, ale nawet o pracy, która polegałaby na wykonywaniu zadań codziennie. Jest to niemożliwe. Ja nie bardzo nigdy wiem, kiedy usypiam, jak będzie wyglądał następny nasz dzień z Antosiem. Jeżeli to jest dzień, który zaczyna się od napadów padaczki, to jest to dzień, który absolutnie poświęcam synowi. Więc w grę wchodzi tylko jakaś praca dorywcza. I ważne to jest z punktu widzenia takiego wzmocnienia finansowego naszej rodziny, no ale też bardzo jest to ważne dla, myślę, psychiki opiekunów, tak żeby nasze życie nie sprowadzało się do szeregu czynności wykonywanych przy niepełnosprawnym dziecku. Ważne jest to, żeby kontaktować się, rozmawiać z kimś innym niż lekarze i rehabilitanci dziecka. Ważne jest to, żeby na chwilę oderwać się od tej, nie oszukujmy się, dość trudnej codzienności. Bardzo wierzę w to, że ustawodawca i politycy zrozumieją to, o czym mówię, i niebawem możliwość dorabiania będę miała. W tej chwili piszę teksty jako wolontariuszka, ponieważ pogłębiam jakąś swoją wiedzę na dany temat. Jakiś rodzaj kontynuacji jest w moim zawodzie, ale no też ten wolontariat nie może trwać w nieskończoność. Pisanie bardzo mnie relaksuje. Jest to dla mnie taki rodzaj terapii też. Zapowiedzi, że ta sytuacja się zmieni i że to dorabianie będzie możliwe, no są już od dawna, ale w tej kwestii jednak nic nie jest postanowione. Myślę też jeszcze o kwestiach zasiłków dla opiekunów. Też chciałabym tutaj wstawić się za grupą, która jest pokrzywdzona, bo ten zasiłek otrzymuje znacznie mniejszy, to chyba jest około 900 zł. To są opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością. Tak. Był wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed wielu lat, który wskazywał konieczność zmiany tej sytuacji. Zauważał tutaj niesprawiedliwość. To był wyrok z 2014 roku i on do tej pory nie jest opublikowany. Wydaje mi się, że to powinno być też sfinalizowane. Są jeszcze mamy czy opiekunowie na wcześniejszych emeryturach, które też są bardzo niskie. No i w tej chwili to są często opiekunowie już dorosłe, to są same osoby już starsze. W dalszym ciągu opiekują się dorosłymi swoimi dziećmi z niepełnosprawnością. No i ich jeszcze uposażenie jest bardzo małe. Także tutaj jakiś porządek powinien zapanować, bo też to różnicowanie powoduje też konflikty w samym środowisku opiekunów osób z niepełnosprawnością. No liczę, że kwestie się zmienią.
Myśląc o swoich doświadczeniach, ale także obserwując inne matki, innych rodziców, innych opiekunów, dzieci z niepełnosprawnością, a także dorosłych osób, jakie jeszcze pani dostrzega trudności, które towarzyszą takim osobom w Polsce w obecnym systemie prawnym i obecnej skali wsparcia?
Znaczy, mam wrażenie, że tematyka dotycząca osób z niepełnosprawnością, problemy tej grupy, postulaty na co dzień nieszczególnie kogokolwiek interesują. Kontekstem okazuje się najczęstszym jest aborcja, jest eutanazja. No, to budzi mój wewnętrzny sprzeciw. No, nie wiem, czy to jest dobry kontekst. Uważam, że polityka społeczna powinna się jakby powinna być prowadzona w sposób ciągły, wytrwały, rzetelny, na co dzień powinna przynosić jakieś też konkretne owoce, a tymczasem mam wrażenie, że takie przebudzenie następuje władzy, społeczeństwa, no w momencie na przykład strajku kobiet. W Polsce chyba jest około 10% całego społeczeństwa ma orzeczenia o niepełnosprawności. To są oczywiście, czyli to jest bardzo, bardzo duża grupa ludzi o bardzo różnych potrzebach. No, ale nie może być tak, że właśnie o tej sporej grupie ludzi mówimy okazjonalnie i działamy na rzecz tej grupy. To powinno się zmienić, dlatego że osoba z niepełnosprawnością ma prawo do dobrego, godnego życia, tak jak zdrowi ludzie. I w określonych obszarach jej życie wymaga wsparcia. To jest ważne.
Tak, to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, warte podkreślenia, że no patrząc też na doświadczenia, chociaż oczywiście trudno porównywać sytuację w Polsce pod kątem opieki w innych krajach, w których ta opieka, te świadczenia są wyższe, opieka jest sprawniejsza, ale to też są kwestie wewnętrzne danych krajów, tego jak gospodarka rozwijała się na przestrzeni czasu, z jakimi problemami przyszło się poszczególnym krajom mierzyć. No, u nas też oczywiście wszystko, na wszystko ma wpływ nasza historia i to, z jakimi innymi równie poważnymi problemami musieliśmy się mierzyć, ale mamy XXI wiek, mamy no właśnie równanie standardów w wielu różnych aspektach życia, więc dlaczego nie można byłoby wyrównać też tych standardów w kwestii osób z niepełnosprawnościami? Tak jak pani powiedziała, około 10% osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, tutaj mamy zarówno osoby, które są niesamodzielne i które wymagają opieki 24 godziny na dobę, ale to są też osoby, które znajdują się w znacznie lepszej kondycji, więc ta pomoc jest różna i nie zawsze ona musi być aż tak w tak dużej skali, w tak dużym stopniu realizowana. Ale jednak przydałaby się zmiana w tej kwestii. Ale może zanim będziemy mówić o tym, czego konkretnie potrzeba, gdybyśmy chcieli zastanowić się nad tym, jakie zmiany konkretne powinny zostać wprowadzone, to jeszcze mam jedno pytanie, które przyszło mi do głowy. W kontekście też tego, o czym pani zdążyła wspomnieć, o całej dyskusji, o tym, jak się mówi o osobach z niepełnosprawnościami w Polsce. Co w wypowiedziach, w dyskusjach, w debacie najbardziej panią mierzi, najbardziej panią krzywdzi? Jak o kwestiach niepełnosprawności nie rozmawiać?
Zdarza mi się słyszeć takie sformułowanie, że niosę krzyż. I tak nie bardzo mi się ono podoba. To jest taka metaforyka, która trochę ma mnie jakby rozczulić, tak? Mam rozczulić się nad sobą, mam rozczulić się nad swoim synem, popłakać i to wszystko, tak? A też ktoś, kto to wypowiada, no ma wrażenie, że zachowuje się empatycznie, ale to nie do końca tak jest. Antoni nie jest krzyżem moim, jest moim dzieckiem, które ma prawo żyć tak jak jego rówieśnicy i ja też mam prawo żyć jakoś po swojemu, nie ograniczając się tylko do opieki nad nim, czyli mam prawo żyć do jakoś wszechstronnie. Także ta niosąca krzyż to jest takie sformułowanie, trochę takie jak jakiś rodzaj uziemienia tak naprawdę matki. Nie bardzo mi się ono podoba. No, ze względu na różnorodność występującą w grupie osób z niepełnosprawnością, no, pewnie każdy jakoś indywidualnie nie chciałby być jakoś nazywany. Gdzieś do lamusa odchodzą sformułowania takie jak kaleka,
czy na przykład inwalida.
Czy inwalida. Ale chociaż jakby to ważne jest, jakim językiem się posługujemy, ja myślę, że każda osoba z niepełnosprawnością, znaczy to jest jakaś jedna z cech, natomiast to nie jest wszystko, co o tej osobie można powiedzieć. I myślę, że warto w ogóle traktować osoby z niepełnosprawnością zwyczajnie. Nie bać się zadawania im pytań. Nawet taki właśnie, jak chcieliby, żeby o nich mówić. Tak, to mogą być proste rozmowy. To nie może być temat tabu. Też takie mam wrażenie, że w tych ostatnio dyskusjach prowadzonych, różnego rodzaju relacje, w których takie relacje opiekunów, tak, o tym, jak wygląda ich życie, no, mogą budzić przerażenie. Ja z przerażeniem, ja nie chciałabym nikogo przerażać tą sytuacją, kiedy rodzi się chore dziecko. Uważam, że to jest sytuacja bardzo skomplikowana, bardzo trudna, ale przy dobrej woli, przy dobrze zorganizowanym państwie, myślę, że to życie wyglądałoby, nie powiem, że zwyczajnie, ale do przejścia.
I w tym momencie zrobimy na chwilę przerwę w naszej rozmowie. Zdradzę tylko Państwu, że oczywiście do rozmowy powracamy w drugiej godzinie audycji, po godzinie 23. I teraz te kwestie, które przed chwilą padły, będą punktem wyjścia do naszej kolejnej dyskusji na temat tego, jak to życie w idealnych, może nie w idealnych, w lepszych warunkach życie, sytuacja osób z niepełnosprawnościami, a także osobami, które się opiekują na co dzień właśnie nimi, jak ona może wyglądać, jak powinna wyglądać, może jeszcze inaczej, jak mogłaby wyglądać. O tym wszystkim jeszcze porozmawiamy po godzinie 23 w audycji Cisza w Eterze, ale to dopiero po serwisie informacyjnym.